z radością powróćmy na Eucharystię. Katecheza księdza profesora Dariusza Kwiatkowskiego.
Szczęść Boże. Witam bardzo serdecznie po wakacyjnej przerwie. Będziemy kontynuować w tym roku katechezy o Eucharystii. Celem tych katechez, jak mówiliśmy na początku, jest lepsze poznanie Eucharystii, a chcemy ją lepiej poznać, by bardziej ją pokochać i przede wszystkim, by żyć Eucharystią w naszym codziennym życiu. Doszliśmy już do obrzędów komunijnych. I w ramach tych obrzędów komunijnych jest wiele innych takich pojedynczych obrzędów, które można by utworzyć jako niezależną grupę. I niewątpliwie do takiej grupy będą należały obrzędy pokoju. To są obrzędy, które występują po modlitwie Ojcze Nasz i po tak zwanym embolizmie. W obecnej liturgii mszy świętej obrzędy pokoju tworzą następujące modlitwy. Najpierw jest modlitwa kapłana o pokój, potem jest życzenie pokoju skierowane przez celebransa do wiernych i ich odpowiedź oraz przekazanie sobie nawzajem przez kapłana i wiernych znaku pokoju. W historii sprawowania mszy świętej obrzędy pokoju zmieniały swoje miejsce w samej strukturze Eucharystii. Najstarsze świadectwa pochodzące z tradycji Kościoła Wschodniego mówią, że miał on miejsce na zakończenie liturgii słowa i przed rozpoczęciem liturgii eucharystycznej, a więc można powiedzieć, był takim pomostem łączącym liturgię słowa z liturgią eucharystyczną. Natomiast w Europie obrzędy pokoju dokonywały się zaraz po modlitwie Ojcze Nasz i stanowiły bezpośrednie przygotowanie do przyjęcia komunii świętej. W starożytności chrześcijańskiej obrzędy te obejmowało zasadniczo wezwanie do przekazania znaku pokoju i sam gest przekazania znaku pokoju. Tym znakiem było przekazanie świętego pocałunku pokoju. I była to praktycznie jedyna forma przekazywania znaku pokoju. Z tym, że trzeba zaznaczyć, że ten święty pocałunek był przekazywany zawsze w obrębie danej grupy, a więc kobiety przekazywały kobietom, mężczyźni przekazywali mężczyznom. W XI wieku w Niemczech pojawiła się modlitwa odmawiana przez kapłana, która przygotowywała do przekazania sobie nawzajem pokoju. I na stałe ta modlitwa rozpoczynająca się od słów Panie Jezu Chryste weszła do liturgii wraz z ukazaniem się mszału rzymskiego papieża Piusa V w roku 1570. Modlitwa ta pierwotnie miała charakter modlitwy prywatnej i była odmawiana przez kapłana po cichu. Mszał rzymski papieża Piusa V zawierał także aklamację, która była życzeniem pokoju skierowanym przez kapłana do zgromadzonych wiernych i brzmiała ona tak. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Zalecano, aby stosować tę aklamację, zwłaszcza w mszach uroczystych i mszach śpiewanych. Modlitwa o pokój umieszczona w obecnie używanym mszale jest skierowana do Jezusa Chrystusa i brzmi ona następująco. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności. Zauważmy zatem, że w modlitwie tej wierni modlą się o pokój i jedność dla całego Kościoła i dla całej rodziny ludzkiej oraz wyrażają wzajemną miłość, zanim będą uczestniczyć w Komunii Świętej. A zatem widzimy tutaj, że Kościół, tak jak w starożytności, tak również dzisiaj, stawia jako jeden z warunków przyjęcia Komunii Świętej życie w jedności i miłości z bliźnimi. Dalej trzeba powiedzieć, że ta modlitwa o pokój jasno wskazuje, że pokój jest darem Chrystusa zmartwychwstałego. Mamy tutaj wyraźne odniesienie do słów Chrystusa, które skierował On do swoich uczniów siedzących w wieczerniku, zamkniętych w w obawie przed Żydami właśnie po śmierci Jezusa. Kiedy Jezus zmartwychwstał, ukazał im się, pierwsze słowa, które powiedział, to były słowa pokój wam. Czy potem inne słowa wypowiedziane w innym miejscu. Pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję, nie tak jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Możemy powiedzieć, że pokój był pierwszym darem, którego Chrystus udzielił uczniom po swoim zmartwychwstaniu. Ten dar im był bardzo potrzebny, bo jak czytamy w Ewangeliach, uczniowie siedzieli zamknięci w wieczerniku z obawy przed Żydami. Prawdopodobnie obawiali się, że Żydzi również ich mogą ukrzyżować czy zabić. A poza tym mieli świadomość tego, co uczynili, że w tym najważniejszym momencie zdradzili swojego mistrza, swojego przyjaciela, Jezusa Chrystusa, bo praktycznie rzecz biorąc wszyscy uciekli, a Piotr dodatkowo zaparł się Jezusa, więc jakieś wyrzuty sumienia, jakiś niepokój serca. Prawdopodobnie mieli wielki, wielki nieporządek i brakowało takiego pokoju, żeby jakoś rozsądnie myśleć i rozważać to, co wcześniej im Jezus mówił. Oni nie byli w stanie tego uczynić. I dlatego Jezus, zdając sobie z tego sprawę, kiedy się im objawia po raz pierwszy po zmartwychwstaniu, mówi: pokój wam, nie lękajcie się, to ja jestem, to ja zmartwychwstałem, ja żyję, ja przynoszę wam pokój, pokój serca. Dalej, pokój jest także darem Ducha Świętego. Człowiek, który uczestniczy w Eucharystii, przychodzi ze świata, w którym nie ma pokoju. Stąd jego serce często jest zatrwożone, pełne obaw i pełne lęków. Myślę, że wszyscy tego doświadczamy, bo przecież są w życiu różne sytuacje, które rodzą właśnie niepokoje, lęki, zwłaszcza ten ostatni czas pandemii, teraz wojna na Ukrainie, to co dzieje się w ekonomii, w gospodarce, to rodzi jakiś niepokój, rodzi wiele lęków. Co będzie, jak będziemy żyć, za co będziemy żyć, prawda? A więc ten niepokój jest w każdym z nas i jakże bardzo w tym kontekście potrzebujemy pokoju. Tego pokoju my sami nie stworzymy. Ten pokój może przynieść tylko spotkanie z Chrystusem zmartwychwstałym. I właśnie zmartwychwstały Chrystus ten pokój przynosi nam w czasie każdej Eucharystii. Zmartwychwstały Chrystus na różne sposoby, w każdej mszy świętej, przychodzi do każdego z nas ze swoim pokojem, przychodzi jako zwycięzca i mówi każdemu z nas: nie lękaj się, ja zwyciężyłem świat, a zatem nie ma nic złego, co może ci się tutaj wydarzyć, bo ja się o ciebie troszczę, mi na tobie zależy, ja będę dbał o twoje życie, prawda? Więc to jest bardzo ważne, żebyśmy my mieli tę wiarę w obecność Chrystusa Zmartwychwstałego i to, że On może wszystko, że On się nami zaopiekuje, że On przede wszystkim daje nam zbawienie. Trzeba powiedzieć, że źródłem niepokoju, który często jawi się w naszych sercach czy w sercach ludzi wszystkich, jest także grzech. Grzech każdego człowieka. I właśnie dlatego w dalszej części tej modlitwy o pokój kapłan prosi, aby Chrystus nie patrzył na nasze grzechy, ale na wiarę całego Kościoła. Tu mamy nawiązanie do modlitwy psalmów, które mówiły: Panie, jeżeli będziesz pamiętał o naszych grzechach, któż się ostoi? Bo rzeczywiście każdy z nas jest grzesznikiem i gdybyśmy stawali przed Chrystusem pełni obaw właśnie o to, że jesteśmy słabi, grzeszni, albo pytali o naszą godność, no to praktycznie byśmy nigdy przed Nim nie stanęli, bo zawsze bylibyśmy, czy zawsze jesteśmy niegodni, bo zawsze doświadczamy słabości, doświadczamy grzechu. I właśnie tu pokornie kapłan w naszym imieniu prosi, aby Chrystus nie patrzył na nasze grzechy, ale na wiarę całego Kościoła. I tu należy podkreślić, że nie chodzi o jakieś grzechy abstrakcyjne, ale chodzi o grzech każdego uczestnika zgromadzenia liturgicznego, a więc chodzi o grzech każdego z nas, każdego, kto uczestniczy we mszy świętej. Bo każdy człowiek, każdy z nas jest grzesznikiem i tę prawdę musimy zawsze mieć przed oczyma, bo tylko wtedy zrozumiemy i doświadczymy, czym jest zbawienie, czym jest odkupienie, jaka jest moc, siła Chrystusowej miłości, która objawiła się na krzyżu, gdzie właśnie Chrystus umierał za nasze grzechy, by odpuścić nam grzechy, by dać nam zbawienie, bo my rzeczywiście już jesteśmy zbawieni, bo wydarzenia zbawcze już się dokonały. Chrystus umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Uczynił to jeden raz. A teraz te zbawcze wydarzenia nieustannie uobecniają się, są aktualne, są zawarte w każdej Eucharystii. A zatem dzięki temu również my możemy doświadczać zbawienia, możemy doświadczać odpuszczenia grzechów. Dalej trzeba także pamiętać, że każdy indywidualny grzech godzi w całe ciało Chrystusa, którym jest Kościół. A zatem mój grzech to nie jest moja sprawa prywatna, bo mój grzech uderza i rani całe mistyczne ciało Jezusa Chrystusa. Moglibyśmy tutaj użyć takiego porównania do łańcucha. Łańcuch spełni swoje zadanie, jeśli wszystkie jego ogniwa będą silne, będą trwałe. Natomiast wystarczy, że jedno ogniwo zardzewieje, skruszy się, łańcuch pęka i wtedy nie spełnia już swojego zadania, jakie miał pełnić. I tak jest właśnie z grzechem każdego z nas, że mój grzech osłabia całe ciało mistyczne Chrystusa, czyli cały Kościół. Ten mój grzech niestety ma negatywny wpływ na obraz Kościoła. Zresztą doświadczamy tego w sposób szczególny, zwłaszcza dziś, kiedy media tak mocno akcentują i pokazują grzechy ludzi Kościoła, czy to kapłanów, czy pojedynczych świeckich. I niestety inne osoby, patrząc na tę rzeczywistość, przestają wierzyć w Kościół, przestają wierzyć w Jezusa Chrystusa, prawda? Więc o tej rzeczywistości musimy pamiętać i w tym kontekście właśnie też jest ważna ta modlitwa o odpuszczenie naszych grzechów. I tutaj ta modlitwa podkreśla nam bardzo mocno, że pojednanie z Bogiem dokonuje się w Kościele i przez Kościół. To jest jedyna droga, jedyna możliwość naszego pojednania z Bogiem w Kościele i przez Kościół. Bo właśnie Kościół od Jezusa Chrystusa otrzymał władzę odpuszczania grzechów i jednania z Bogiem. Dokonuje się to w sakramencie pokuty i pojednania, jeśli chodzi o grzechy ciężkie, natomiast te grzechy codzienne, lekkie, łagodzi akt pokutny, który jest na początku mszy świętej. I tu jeszcze przed przyjęciem komunii świętej, aby nasze serca były czyste, jeszcze raz jest ta modlitwa właśnie o odpuszczenie grzechów. I właśnie zauważmy, to jest właśnie wiara Kościoła. Dlatego w tej modlitwie mamy te słowa, aby Chrystus nie patrzył na nasze grzechy, ale na wiarę całego Kościoła. A właśnie wiara Kościoła pokazuje, że to Jezus Chrystus jest naszym Zbawicielem, że Jezus Chrystus zostawił Kościołowi, dał Kościołowi władzę jednania grzeszników z Bogiem, prawda? A zatem nigdy nie ma takiej sytuacji, że jesteśmy bez szans, że praktycznie Chrystus zawsze czeka na nas z doświadczeniem swojego miłosierdzia i zawsze gotowy jest przebaczyć nam nasze grzechy. I właśnie to jest ta wiara Kościoła. Wiara ta jest, można powiedzieć, także gwarantem, że nasza modlitwa zostanie wysłuchana i Chrystus rzeczywiście obdarzy wszystkich jednością i pokojem, a więc tym, co jest potrzebne do przyjęcia Komunii Świętej. To, co sprawia, że właśnie przyjmując Komunię Świętą, stajemy się w Chrystusie jednym ciałem, jedną wielką rodziną. My w tę modlitwę, którą odmawia kapłan, w której prosi właśnie o pokój, o odpuszczenie grzechów, włączamy się przez aklamację Amen. To Amen, które wyraża afirmację oraz zgodę na prawdy, które zostały zawarte w tej modlitwie. A więc my poprzez Amen akceptujemy, przyjmujemy tę modlitwę, jej treść i to, co w niej się dokonuje. Modlitwa ta staje się modlitwą całej zgromadzonej wspólnoty, staje się naszą modlitwą, staje się modlitwą wspólnoty, która przygotowuje się w ten sposób do przekazania znaku pokoju. I właśnie po modlitwie o pokój kapłan, patrząc na wiernych, kieruje do nich takie słowa: pokój Pański niech zawsze będzie z wami, na co my odpowiadamy i z Duchem Twoim. Ta aklamacja, towarzysząca jej odpowiedź, ma bardzo podobne znaczenie do aklamacji Pan z wami, którą mamy na początku mszy świętej, czy też mamy przed odczytaniem Ewangelii, czy na początku modlitwy eucharystycznej w prefacji. Ta aklamacja przypomina nam wszystkim, którzy uczestniczymy w Eucharystii, o rzeczywistej obecności Chrystusa, a także o darze pokoju, które On przynosi. Mamy tutaj nie tyle prośbę, aby pokój Chrystusa był z nami, ale tu jest stwierdzenie faktu, że ten dar jest już nam dany, jest dany całej zgromadzonej wspólnocie, bo jest on naturalną konsekwencją obecności Chrystusa Zmartwychwstałego. Musimy zawsze mieć świadomość, że uczestnicząc w Eucharystii, my jesteśmy jednocześnie świadkami i uczestnikami tego, co dokonało się w Wieczerniku i tego, co dokonało się na krzyżu i co dokonało się przez zmartwychwstanie. A patrząc na zmartwychwstanie, musimy też widzieć te momenty, kiedy Chrystus objawiał się swoim uczniom, ukazywał się im i właśnie mieć na uwadze te Jego słowa: pokój wam, nie lękajcie się. I dlatego przekazujcie sobie ten znak pokoju, bo ja jestem pokojem, ja tutaj jestem, ja jestem z wami, nie musicie się o nic trwożyć. Czyli ta aklamacja Pan z wami bardzo nam przypomina o tej rzeczywistej obecności Chrystusa i o Jego pokoju. I po tej aklamacji mamy wezwanie do przekazania znaku pokoju. Kapłan mówi: przekaźcie sobie znak pokoju. Tu znów trzeba zwrócić uwagę, że nie powinno się używać formuły przekażmy sobie znak pokoju, ale przekaźcie sobie znak pokoju, bo kapłan jest znakiem obecności i działania Jezusa Chrystusa, prawda? On działa in persona Christi, czyli w utożsamieniu, w jedności z Chrystusem. I to kapłan, jako właśnie ten działający przez niego Chrystus, przekazuje znak pokoju. Natomiast powiedzenie przekażmy sobie znak pokoju zamazuje ten fakt realnej obecności Chrystusa i może brzmieć jakoby my wspólnie tworzymy sobie jakiś pokój albo kapłan przekazuje nam pokój. Nie, to jest dar pochodzący od Chrystusa i kapłan winien tutaj używać tej formuły przekaźcie sobie znak pokoju. I tutaj przepisy wykonawcze do wprowadzenia nowego mszału w języku polskim zwracają uwagę na jedną rzecz, która w naszych parafiach, w naszych wspólnotach się powszechnie przyjęła. Mianowicie, kiedy kapłan mówi przekaźcie sobie znak pokoju, my wszyscy często odpowiadamy pokój nam wszystkim. Prawda? Natomiast mszał nie przewiduje tutaj żadnej odpowiedzi i nawet jest napisane w tym dokumencie o wprowadzeniu nowego mszału, że jeżeli taka odpowiedź gdziekolwiek się pojawiła, należy ją zlikwidować, bo ona jest po prostu niepotrzebna, jest nieadekwatna do tego wezwania przekaźcie sobie znak pokoju. Więc tutaj nie ma stwierdzenia przekaźcie sobie słowa pokoju czy pozdrowienie pokoju. Mamy przekazać sobie znak pokoju, prawda? Czyli wykonać jakiś konkretny gest. W starożytności był to gest pocałunku pokoju. Dziś raczej tego gestu nie stosujemy. Może w niektórych wspólnotach formacyjnych są takie sytuacje, że ten znak jest stosowany, prawda? Natomiast generalnie przekazuje się go albo przez ukłon głowy skierowany do drugiej osoby, albo przez podanie ręki. Nie będę dziś mówił o tych znakach, bo myślę, że jest tutaj wiele do powiedzenia i pewnie są zwolennicy różnych form przekazywania znaku pokoju. Będą tacy, którzy się opowiedzą za pocałunkiem pokoju, będą tacy, którzy powiedzą, że wystarczy gest skłonienia głowy, a jeszcze inni, że gest podania ręki będzie tym najlepszym wyrazem przekazania znaku pokoju. A jak to jest rzeczywiście z tymi znakami liturgicznymi i konkretnie z tym znakiem, powiedzmy, jeśli weźmiemy pod uwagę cały kontekst dyskusji, która toczy się nad formą przekazania tego znaku, będzie przedmiotem naszej następnej katechezy, bo jest to dość, myślę, ważny znak, pomagający nam także zrozumieć to, co jest istotne w Eucharystii, a więc różne inne znaki, prawda? Bo czasami my robimy z jakiegoś drobnego elementu swego rodzaju dogmat i toczy się o to jakaś wielka wojna, nawet kłótnie, to nie służy uczestnictwu we mszy świętej, bo we mszy świętej nie powinno być podziału. Po to jest właśnie modlitwa o pokój, po to jest przekazanie pokoju, żeby była jedność, prawda? Żebyśmy pokazali, że my trwamy w jedności, że trwamy w miłości, że dążymy do pojednania. A tymczasem często powstają spory o to, co jest zewnętrzne, o to, co jest tylko pewną formą. O tym powiemy sobie w czasie następnej katechezy. Szczęść Boże!